Maszerowali raźnie, może nawet za raźnie, a Dario Bach okazał się typowym krasnoludem. Krasnoludy, choć w razie potrzeby czy dla wygody potrafiły posłużyć się każdym wehikułem i każdym zwierzęciem wierzchowym, pociągowym czy jucznym, zdecydowanie przedkładały pieszy marsz. Były zawołanymi piechurami. Krasnolud potrafił w ciągu dnia pokonać pieszo dystans 30 mil. Tyle, co człowiek na koniu. I to niosąc bagaż, którego przeciętny człowiek nawet by nie udźwignął. Za krasnoludem bez bagażu człowiek w marszu nadążyć nie był w stanie. Wiedźmin też nie. Geralt o tym zapomniał. I po jakimś czasie zmuszony był jednak prosić Addaria, by nieco zwolnił. Maszerowali leśnymi duktami, a niekiedy bezdrożami. Addario drogę znał, w terenie orientował się świetnie. W Cidaris, wyjaśnił, zamieszkuje jego rodzina, na tyle liczna, by co i róż trafiały się tam jakieś okolicznościowe rodzinne imprezy. Już to wesela, już to chrzciny, już to pogrzeby i stypy. Zgodnie z krasnoludzkim obyczajem, niestawiennictwo na imprezie rodzinnej usprawiedliwiało wyłącznie notarialnie poświadczone świadectwo zgonu. Żywi członkowie rodziny od imprez wykręcać się nie mogli. Trasę do Cidaris i z powrotem miał więc Addario opanowaną do perfekcji.
Celem naszym,
objaśnił maszerując,
jest osada Wiaterna, leżąca nad rozlewiskiem Pontaru. Wiaterna jest przystań, barki i łodzie często tam sumują. Przy odrobinie szczęścia wnet trafi się nam jakaś okazja. Na coś się zaokrętujemy. Ja muszę do Tretogoru, więc wysiądę w Żurawiej Kępie. Ty popłyniesz dalej i będziesz w Nowigradzie za jakieś 3-4 dni. Wierz mi, to najszybszy sposób.
Wierzę. Zwolnij, Addario. Proszę. Ledwo nadążam. Czy ty uprawiasz jakiś związany z chodzeniem zawód? Jesteś domokrążcą?
Jestem górnikiem w kopalni miedzi.
No pewnie. Każdy krasnolud jest górnikiem i pracuje w kopalni w Mahakamie. Stoi z kilofem na przodku i wydobywa.
Ulegasz stereotypom. Za chwilę powiesz, że każdy krasnolud plugawie się wyraża, a po kilku głębszych rzuca się na ludzi z toporem.
Nie powiem tego.
Moja kopalnia nie jest w Mahakamie, ale w Miedziance, pod Tretogorem. Nie stoję tam i nie wydobywam, lecz gram na waltorni w górniczej orkiestrze dętej.
Ciekawe.
Ciekawe.
Zaśmiał się krasnolud.
Jest akurat co innego. Zabawna koincydencja. Jeden z popisowych kawałków naszej orkiestry nazywa się Marsz Wiedźminów. Leci to tak. Tararararara, bum, bum, umta, umta, rym, cym, cym, para, para, ra, 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 tararara, bum, bum, bum.
Skąd u diabła wzięliście ten tytuł? Widzieliście kiedykolwiek maszerujących wiedźminów?
Nie.
Gdzie? Kiedy?
Po prawdzie.
A Dario Bach stropił się nieco.
To lekko tylko przearanżowana parada siłaczy. Ale wszystkie górnicze orkiestry dęte grają jakieś parady siłaczy. Wejścia atletów, albo marsze starych towarzyszy. No i chcieliśmy być oryginalni. Tararara, bum, bum.
Zwolnij, bo ducha wyzionę.
Wśród lasów było zupełnie bezludnie. Inaczej na śródleśnych łąkach i haliznach, na które często trafiali, tu wrzała praca. Koszono siano, grabiono je i składano w kopice i stogi. Krasnolud pozdrawiał kosiarzy wesołymi okrzykami, ci zaś rewanżowali się. Albo nie.
To mi przypomina,
wskazał na trudzących się Addario,
inny z marszów naszej orkiestry. Nosi tytuł Sianokosy. Często przez nas grano, osobliwie porą letnią. I śpiewamy zarówno... mamy poetę na kopalni, ów rymy złożył zgrabne. Można więc nawet a cappella. O, tak to leci. Chłopy, trawy koszą baby, siano noszą w niebo, popacają, deszczu się bojają. Na górce stoimy przed deszczem chronimi, chujami machamy, chmury rozganiamy. I da kapo. Dobrze się do tego maszeruje? No nie?
Zwolni, a Dario...
Nie da się zwolnić, to marszowa piosenka, marszowa rytmika i metrum.
Na wzniesieniu bielały resztki muru. Widoczne były też ruiny budynku i charakterystycznej wieży. Właśnie po tej wieży Geralt rozpoznał świątynię. Nie pamiętał jakiego bóstwa, ale słyszał o niej to i owo. Dawnymi czasy zamieszkiwali tu kapłani. Wieść niosła, że gdy ich pazerności, hulaszczej rozpusty i wyuzdania nie dało się już wytrzymać, okoliczni mieszkańcy wypędzili kapłanów i zagnali ich w gęste lasy, gdzie, jak szły słuchy, zajęli się nawracaniem leśnych skrzatów, z marnymi podobno rezultatami.
Stary Erem,
orzekł Addario.
Trzymamy się marszruty i czas mamy dobry. Na wieczór staniemy w borowej klauzie.
Strumyk, wzdłuż którego wędrowali, w górze szumiący na głazach i szypotach, w dole rozlewał się szeroko, tworząc spory zalew. Przyczyniała się do tego drewniano-ziemna zapora przegradzająca nurt. Przy zaporze trwały jakieś prace. Uwijała się tam grupa ludzi.
Jesteśmy w borowej klausie,
rzekł Addario.
Konstrukcja, którą widzisz tam w dole, to jest właśnie klauza. Służy do spławiania drewna z wyrębu. Rzeczka, jak baczysz, sama z siebie spławna nie jest. Jest zbyt płytka. Wodę piętrzy się więc, gromadzi drewno, a potem klauzę się otwiera. Powstaje duża fala umożliwiająca spław. Sposobem tym transportuje się surowiec do produkcji węgla drzewnego. A węgiel drzewny...
jest niezbędny do wytopu żelaza.
Dokończył Geralt.
A hutnictwo to najważniejsza i najbardziej rozwojowa gałąź przemysłu, wiem. Całkiem niedawno wyklarował mi to jeden czarodziej, obeznany z węglem i hutnictwem.
A, dziwota, że obeznany.
Parsknął krasnolud.
Kapituła czarodziejów ma większość udziałów w spółkach ośrodka przemysłowego pod Gorswellen, a kilka hut i fryszerek należy do niej całkowicie. Czarodzieje ciągną z hutnictwa bogate profity. Z innych gałęzi też. Może i zasłużenie. W końcu to większością oni opracowali technologię. Mogliby jednak skończyć z hipokryzją, przyznać, że magia to niedobra czynność, nie służąca społeczeństwu filantropia, ale przemysł obliczony na zysk. Po co ja to mówię sam? Ty wiesz. Chodź, tam jest karczemka. Odpoczniemy. A i pewnie przyjdzie też zanocować, bo zmierzcha.
Karczemka na swą nazwę nie zasługiwała zupełnie, ale też i dziwić się nie było można. Obsługiwała drwali i flisaków z klauzy, którym wszystko jedno było, gdzie piją, byle było co pić. Szopa z dziurawą strzechą, wsparte na żerdziach zadaszenie, kilka stołów i ław z niedbale oheblowanych desek, kamienne palenisko. Większych luksusów lokalna społeczność nie potrzebowała i nie oczekiwała. Liczyły się stojące za przepierzeniem beczki, z których karczmarz toczył piwo, a okazyjnie kiełbasa, którą karczmarka, jeśli miała chęć i nastrój, gotowa była za opłatą opiec nad żarem. Geralt i Addario też się względem potrzeb nie wywyższali, zwłaszcza że piwo było świeże, z dopiero co odczopowanej beczki, a całkiem niewielu komplementów wystarczyło, by karczmarka zdecydowała się usmażyć i podać im rynkę kaszanki z cebulą. Po całym dniu wędrówki lasami Geralt równał tę kaszankę z giczą cielęcą w warzywach, dziczą łopatką, turbotem w atramencie i innymi majstersztykami szefa kuchni Austerii Natura Rerum. Choć prawdę powiedziawszy, trochę za Austerią tęsknił.
I ciekawym...
A Dario gestem przywołał karczmarkę, zamówił kolejne piwo.
Czy znasz losy owego proroka?
Zanim siedli za stół, przyjrzeli się omszałemu głazowi stojącemu obok wiekowego dębu. Wykute na zarosłej powierzchni monolitu litery informowały, iż w tym właśnie miejscu w dzień święta Birkę roku 1133 post resurrectionem prorok Lebioda wygłosił kazanie dla swych uczniów, obelisk zaś dla uczczenia tego wydarzenia ufundował i w roku 1200 postawił Spiridon Apps, mistrz szmuklerski z Rinde. Sklep na małym rynku, jakość wysoka, ceny przystępne, zapraszamy.
Znasz.
A Dario wydrapał z rynki resztkę kaszanki.
Historię owego Lebiody, nazywanego prorokiem. Mówię o prawdziwej historii.
Nie znam żadnej.
Wiedźmin wytarł rynkę chlebem.
Ni prawdziwej, ni zmyślonej. Nie interesowałem się.
Posłuchaj tedy. Rzecz wydarzyła się lat temu 100 z okładem. Zdaje się, że niezbyt długo po dacie wyrytej na tym głazie. Dziś, jak ci dobrze wiadomo, smoków niemal się nie widuje. Chyba gdzieś tam w dzikich górach, wśród pustkowi. W tamtych czasach zdarzały się częściej i potrafiły dokuczyć. Nauczyły się, że pełne bydła pastwiska to wielkie jadłodajnie, gdzie można się nażreć dosyta i bez zbytniego wysiłku. Szczęściem dla rolników nawet wielki gad ograniczał się do jednej, dwóch uczt w kwartale. Ale żarł tyle, że mógł zagrozić hodowli, zwłaszcza gdy się na jakąś okolicę uwziął. Jeden ogromny uwziął się na pewną wieś w Kaedwen. Przylatywał, zjadał kilka owiec, dwie lub trzy krowy, a na deser zaś łapał sobie trochę karpi z rybników. Na koniec zział ogniem, podpalał stodoły albo stuk, po czym odlatywał.
Krasnolud łyknął piwa, beknął.
Włościanie usiłowali smoka straszyć. Próbowali różnych pułapek i podstępów. Wszystko na nic. Trzeba trafu, że do niedalekiego Ban Art przywędrował akurat z uczniami ów Lebioda. Słynny już podówczas tytułowany prorokiem i mający rzesze wyznawców. Chłopi poprosili go o pomoc. On zaś o dziwo nie odmówił. Gdy więc smok przyleciał, Lebioda poszedł na pastwisko i zaczął go egzorcyzmować. Smok najpierw opalił go ogniem jak kaczkę, a potem połknął. Zwyczajnie połknął. I odleciał w góry.
To koniec?
Nie, słuchaj dalej. Uczniowie proroka płakali, rozpaczali. Potem zaś wynajęli tropicieli. Naszych, znaczy krasnoludów. W smoczych kwestiach oblatanych. Owi przez miesiąc tropili smoka, standardowo idąc śladem kup, które gad walił. A uczniowie przy każdej kupie padali na kolana i grzebali w niej, płacząc rzewnie, wyławiając resztki swego mistrza. skompletowali wreszcie całość, a raczej to, co za całość uważali, a co naprawdę było chaotyczną dość kolekcją niezbyt czystych kości ludzkich, krowich i baranich. Wszystko to leży dziś w sarkofagu, w świątyni w Nowigradzie. Jako cudowna relikwia.
Przyznaj się, Adario, zmyśliłeś tę historię. Albo mocno podkolorowałeś.
Skąd to podejrzenie?
A stąd, że często przestaje z pewnym poetą. Ten zaś, gdy ma do wyboru zdarzeń wersję prawdziwą lub wersję atrakcyjną, zawsze wybiera tę drugą, którą dodatkowo ubarwia. Wszelkie zarzuty zaś w tym względzie kwituje sowizmatem, że jeśli coś nie jest zgodne z prawdą, to wcale nie musi oznaczać, że jest kłamstwem.
Odgaduję poetę. To Jaskier. Oczywiście. A historia ma swoje prawa.
Historia...
Uśmiechnął się Wiedźmin.
To relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych. Zdawana nam przez historyków większością durniów. Ja
również tym razem odgaduję autora cytatu.
Wyszczerzył zęby Addario Bach.
Wysogota Skorwo, filozof i etyk, jak również historyk. Względem zaś proroka Lebiody... No cóż, historia, jak się rzekło, to historia. Ale słyszałem, że w Nowigradzie kapłani wyjmują czasem szczątki proroka z sarkofagu i dają wiernym do ucałowania. Gdybym tam akurat był, to bym się jednak od całowania powstrzymał.
Powstrzymam się.
Obiecał Geralt.
Co się zaś tyczy Nowigradu, jeśli już przy tym jesteśmy...
Bez nerwów.
Uprzedził krasnolud.
Zdążysz. Wstaniemy wczesnym świtem i wnet dotrzemy do Wiaternej. Złapiemy okazję i będziesz w Nowigradzie na czas.
Oby, pomyślał Wiedźmin. Oby.